Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, rozmowa dnia. Dziś przed naszym mikrofonem usiadł Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur partii Porozumienie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W życie wchodzi program Dobry Start, czyli 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny. Istotnie to w pana ocenie będzie dobry start, bo niektórzy twierdzą, że no powinno się wprowadzić kryterium dochodowe.
Znaczy zawsze można ulepszać różne projekty. Każdy, kto ma dzieci, to wie, że ten koszt związany z wyruszeniem do szkoły, czyli 1 września, jest dosyć duży i tutaj naprawdę to w znaczny sposób polepszy budżet rodzinny, ale także i pozwoli na to, żeby wyposażyć dzieci naprawdę w te niezbędne i potrzebne przybory szkolne.
A 300 zł dla jednych to dużo, dla innych to kwota niezauważalna w portfelu.
Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to dotyczy może jednego dziecka, to nie jest jakiś tam znaczący koszt, tylko że też musimy patrzeć na to, że są rodziny też i wielodzietne, którym te 300 zł rzeczywiście w znaczący sposób może pomóc.
1,5 miliarda tyle rocznie ma kosztować budżet ten program. Słyszał pan już te głosy krytyków pytających, dlaczego na wyprawki są pieniądze, a nie ma w gotówce dla niepełnosprawnych. Ten argument będzie, podejrzewam, teraz podnoszony bardzo często.
Panie redaktorze, zawsze będzie. To opozycja akurat, no cokolwiek by nie było wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę, to zawsze będzie krytykowała wszystkie programy i będzie szukała możliwości uderzenia i pokazania, że oni by to zrobili lepiej. Szkoda, że przez 8 lat rządzili i jednak nie pomyśleli ani o niepełnosprawnych, ani o dzieciach, ani o rodzinach tych wielodzietnych. I teraz może po prostu jest im głupio i próbują znaleźć jakieś sensowne rozwiązania, ale to jest cyniczne wręcz.
Sejmowa komisja przyjęła projekt Konstytucji dla Nauki, czyli słynnej tej ustawy 2.0, którą zaproponował wicepremier Jarosław Gowin. Nie wiem, czy pan słyszał dwugłos w tej sprawie, dwugłos uczelniany. Oczekiwana od lat reforma szkolnictwa wyższego jest razem najbardziej wzbudzająca kontrowersję w środowisku akademickim.
Panie redaktorze, no, takiej zmiany w szkolnictwie wyższym no, nie było od transformacji naszej, także to na pewno będzie wzbudzało i zainteresowania, i będą kontrowersje z tego tytułu. Zauważmy, na czym polega i czemu ma służyć ta reforma. Ta reforma ma służyć podwyższeniu jakości naszego szkolnictwa wyższego, jak również wzmocnieniu naszych uczelni, nie tylko tutaj w Polsce, ale na arenie światowej. My jesteśmy naprawdę w tych rankingach tam na samym końcu i najwyższy czas na to, żeby to ta reforma weszła i żeby rzeczywiście nasze szkolnictwo mogło być wyróżnione, bo samodzielne uczelnie, naprawdę mamy bardzo dobre uczelnie, ale jednak są pewne mechanizmy niezbędne do tego, żeby umocnić je i w tych rankingach wybić na pozycje takie.
Nie będziemy wchodzić w szczegóły ustawy i poprawek w sejmowej komisji, bo było ich łącznie, jak sobie dobrze przypominam, 160, ale zapytam w prosty sposób. Czy w pana ocenie szkolnictwo wyższe w Polsce zyska jako całość, czy zyskają największe ośrodki dzięki temu staną się znaczącymi uczelniami w Europie i na świecie? Bo to jest, tak wychodzi, że ta ustawa da oddech wielkim uczelniom i wielkie możliwości, a mali stracą.
Że to nie jest tak do końca. Na pewno te większe uczelnie oraz uczelnie, które rzeczywiście w jakiś sposób będą się łączyły ze sobą. Niekoniecznie to ma być tworzony jakiś sztuczny twór, ale w niektórych projektach mogą wspólnie występować pod jednym szyldem, co będzie powodowało, że jednak będą windować wzwyż. To będzie rzeczywiście na korzyść tych uczelni, ale to nie wyklucza również tych mniejszych uczelni. One również będą mogły z tych mechanizmów korzystać i tym sposobem się również wzmacniać.
Posłowie powracają do prac nad projektem ustaw, które mają pomóc kredytobiorcom zadłużonym w obcych walutach. Chodzi tu przede wszystkim o franki. Pan był zwolennikiem, proszę przypomnieć, pomocy dla takich osób, czy zwolennikiem zasady wziąłeś kredyt, wziąłeś odpowiedzialność?
Znaczy, ja bym tutaj nie chciał stawać ani po jednej, ani po drugiej stronie, z racji tego, że to jest naprawdę delikatny temat i nie można tylko obarczać osoby, które korzystały z tych produktów, że to tylko jest ich sprawa i ich wina, bo tam chciały skorzystać z koniunktury i z możliwości płacenia mniejszych rat. Cofnijmy się wstecz i postawmy pytanie, dlaczego te osoby brały? Bo większość osób, które uzyskiwały kredyty frankowe, brały je ze względu na to, że to pozwalało im uzyskać zdolność kredytową. I wtedy rzeczywiście część osób po prostu wręcz przez osoby, które doradzały, była zachęcana do tego, że to jest stabilna waluta i nie ma możliwości takiej, żeby tam jakieś wahania były znaczące. A jednak okazało się, że zostały te osoby wprowadzone w błąd i ponoszą naprawdę dosyć wysokie koszty. Także tutaj bym nie pozostawiał tych osób. Tym bardziej, że patrząc nawet z perspektywy sprzedaży banków, które wcześniej też udzielały kredyty frankowe, to proszę zauważyć, że żaden inny bank nie chce skupywać tych kredytów hipotecznych. Także coś jest na rzeczy i warto by było po prostu przeanalizować to i zweryfikować.
Nie wiem, czy pan zna te trzy projekty ustaw prezydencki klubu Kukiz 15 i Platformy.
Znaczy ja tak przeanalizowałem część tych projektów.
Który ma może najwięcej szans?
Wie pan co, to zależy od tego, jakie będą kryteria weryfikacji tego i propozycji dla poprawy. Tutaj rzeczywiście i projekt pana prezydenta, bo sam pan prezydent wcześniej w swojej kampanii obiecał osobom, które wzięły te kredyty frankowe, pomoc i mi się wydaje, że tutaj ten projekt prezydencki mógłby być pomocny i na pewno by troszeczkę wspomógł te osoby.
To jeszcze jedno pytanie w skali makro. Czy naszemu krajowi potrzebna jest ustawa zaostrzająca rygory dotyczące utylizacji i składowania odpadów? Pan doskonale wie, po ostatnich pożarach na wysypiskach i składowiskach odpadów niewiadomego pochodzenia, tą sprawą zajął się rząd, zajęła się ABW, prokuratura generalna.
Panie redaktorze, nie bez przyczyny. Za często mamy te pożary, wybuchy tych pożarów. Nie są moim zdaniem przypadkowe im. Powinno rzeczywiście się zaostrzyć tą ustawę, dlatego żebyśmy nie stali się śmietniskiem Europy. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tutaj z zachodu do nas płynęły czy przyjeżdżały różnego rodzaju śmieci, odpady, wręcz niebezpieczne dla zdrowia i życia Polaków. Trzeba zaostrzyć, trzeba wprowadzić kontrolę nad tym i moim zdaniem zweryfikować, sprawdzić obecne te wysypiska.
Zmieniamy temat. Prezydent Gorzowa w minionym tygodniu nie otrzymał od radnych absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Pan zaskoczony takim obrotem sprawy?
Ja osobiście nie jestem zaskoczony, bo sam bym też głosował przeciwko.
A to, także to taka ciekawa sytuacja, bo prezydent też niezaskoczony, jak powiedział sam, spodziewałem się takiego obrotu sprawy.
Spodziewał się pan prezydent, bo widać, jak Gorzów jest rozkopany, jak jest chaotyczny w inwestycjach, jak te inwestycje są przeciągane, są odkładane, do tego są nierealizowane należycie. Dobrym przykładem ostatnio była ulewa, która przeszła przez Gorzów, zalała drogi praktycznie Borowskiego. Nowa droga, która była wykonana, wręcz powinna pięknie odprowadzać wody deszczowe, spowodowało to, że mieliśmy dodatkowe rzeki, które zatapiają nasze miasto. Także inwestycje źle prowadzone, długo prowadzone, do tego jeszcze źle realizowane.
Ale jak już pan nawiązał do tej kanalizacji deszczowej, przed rokiem przecież podobna była sytuacja. Wtedy prezydent powiedział, że tą sprawą się zajmie. Ale może to nie jest tak do końca, że prezydent i jego służby mogą się zająć tym tematem. My tego nie wiemy. Może to jest technicznie niemożliwe. To są setki kilometrów rur, które trzeba byłoby pozmieniać ich przekrój i jest to niewykonalne.
Panie redaktorze, no jeżeli ktoś zarządza miastem, no to musi przygotowywać na tyle projekty, to nie tylko ma dojść do wniosku, że coś trzeba zrobić i temat jest zakończony, tylko po prostu trzeba ten temat zrealizować, trzeba przygotować rozwiązania, żeby ponownie takich sytuacji nie było, bo podejrzewam, że za rok znowu będą ulewy, już nie mówię, że będą jeszcze w tym roku, ale za rok będą kolejne ulewy i znowu będzie gorzej wpływał.
Ja myślę, że szybciej będą te ulewy, a skoro już pan nawiązał do inwestycji prowadzonych w mieście, to widać, że pieniędzy do miasta napływa sporo, coraz więcej, chyba najwięcej w zasadzie w historii miasta. W pana ocenie to w takim razie działa na korzyść prezydenta, czy wręcz odwrotnie? Na absolutorium nie ma.
Oczywiście, jeżeli środki napływają z zewnątrz, to powinno to wpływać na korzyść prezydenta, na korzyść władz, które rządzą na danym terenie, w danym mieście. Także tylko, że te inwestycje, które mają być realizowane, one po prostu muszą być przemyślane, one muszą być w ten sposób zrobione, żeby tak po pierwsze nie utrudniały życie mieszkańcom. Wiadomo, że w jakiejś części nie da rady idealnie przygotować rozwiązań, ale żeby one naprawdę były przemyślane, żeby nie były robione w taki sposób, że część miasta jest wręcz sparaliżowana i ani nie można wjechać, ani wyjechać z tego miasta. Także to jest wielki problem, który no, od samego początku. No, i też inwestycje powinny być przygotowane z myślą o tym, żeby rozwijać miasto, żeby nie tworzyć tylko samych remontów, tylko żeby te inwestycje później służyły na lata. No, tutaj mam na myśli również ulicę Kostrzyńską, która no, przez to, że została zablokowana dwupasmówka, no, będziemy mieli jedną pasmówkę. No, bardzo to jest przykre, no, ale to nie jest na miarę miasta wojewódzkiego, to jest na miarę miasta powiatowego. Może takie rozwiązania miałoby sens, ale tutaj Gorzów jest miastem wojewódzkim i musi być traktowane jako naprawdę miasto przyszłościowe.
Obecność Porozumienia na listach wyborczych będzie śladowa, czy będzie zauważalna?
Będzie zauważalna. My idziemy w większej części właśnie ze Zjednoczoną Prawicą, czyli z naszym starszym bratem PiS-em. I tutaj myślę, że już do końca czerwca będziemy mieli te sprawy już poukładane i chcemy naprawdę ruszyć mocno tak, żeby móc przyczyniać się do tego, żeby Gorzów się rozwijał.
A czy już może pan uchylić rąbka tajemnicy, ile to będzie miejsc na przykład na listach?
Znaczy, o które listy pan redaktor pyta?
Na przykład do Rady Miasta.
Jeżeli chodzi o Radę Miasta, to tutaj negocjujemy tak, w poprzednich wyborach mieliśmy 5 miejsc i tak najprawdopodobniej będzie również w tych wyborach tegorocznych.
A do Sejmiku Województwa?
Do Sejmiku chcemy mieć na każdy okręg po jednej osobie.
Na każdy okręg po jednej osobie.
Tak.
A kandydaci Porozumienia, jeśli chodzi o włodarzy gmin, też pojawią się?
Tutaj ustalamy, mogą się pojawić i najprawdopodobniej pojawią się w naszym województwie i to już będzie też doprecyzowane do końca miesiąca.
No, przed nami teraz sezon wakacyjny, a później kampania na całego. Dziękuję. Leszek Gajda, wiceprezes lubuskich struktur Partii Porozumienie, był naszym porannym gościem w Radiu Gorzów.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Życzę miłego dnia.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.